Raz, dwa, trzy, cztery. Wszystko działa. Będą bajery. Cześć, Kaj, witajcie z mojego pokoiku. Chcę zawołać bardzo. Cieszę się, że wasz... Mamy lapsus językowy na sam początek. Bardzo się cieszę, że was w cudzysłowie widzę. To znaczy cieszę się, że jesteście, że jesteśmy we wspólnocie Kościoła katolickiego. Codziennie odkrywam głębie wspólnoty Kościoła katolickiego, tego, że jesteśmy razem i razem zmierzamy do nieba. Może to trochę takie niestandardowe wprowadzenie i zapowiedź filmu, który za chwilę obejrzycie, a właściwie już oglądacie. Ale dziś o objawieniach w Trevignano Romano, które rozpoczęły się w sierpniu 2014 roku. Są to najnowsze, że tak powiem, objawienia maryjne, które dzieją się w prowincji rzymskiej. Powiem wam szczerze, przyznam się szczerze, że na początku byłem wobec nich mocno sceptyczny z tegoż prostego powodu, że jako dziecko Kościoła katolickiego chcę wsłuchiwać się sercem właściwie w tylko te objawienia, które są potwierdzone autorytetem Kościoła katolickiego. Tymczasem przecież i Medjugorje, i Trevignano Romano to objawienia maryjne, które wciąż się dzieją. Kościół katolicki je bada, natomiast ani ich nie odrzuca, ani ich nie jest w stanie zatwierdzić. No właśnie, dlatego, że wciąż trwają. Dziś o objawieniach w Trevignano Romano, bardzo dramatycznych w swoim przesłaniu, ale jednak z tego dramatyzmu, jak to zawsze w przypadku spotkań z Maryją, przebija ogromna nadzieja, która zawieść nie może, jak to napisał święty Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale, 5 wersie. Zapraszam was serdecznie na ten naprawdę wyjątkowy odcinek. Skoro nadal jesteście, to znaczy, że chcecie słuchać na ten temat, o którym wam przed chwilą powiedziałem, to znaczy zapowiedziałem, nieźle. Skoro nadal jesteście, to znaczy, że jesteście zainteresowani objawieniami w Trevignano Romano. Za kilkanaście dni ukaże się książka wydawnictwa Esprit, na której okładce znajduje się recenzja mojej nieskromnej osoby, poświęcona... No właśnie, objawienia w Trevignano Romano. Będzie można tę książkę nabyć w sklepiku mocsłabości.pl. Dziś skorzystam ze źródeł, które otrzymałem od wydawnictwa Esprit. Mam taką zgodę od nich, dziękuję wam bardzo. Przeczytam wam kilka fragmentów z tejże książki, do której mam już przedpremierowy dostęp. Chcę się z wami podzielić nadzieją, jeszcze raz nadzieją, która przebija z objawień w Trevignano Romano, ponieważ Maryja zawsze przychodzi jako królowa pokoju, królowa naszych serc. Jeżeli w twoim i moim sercu jest pokój, to niczego i nikogo się nie musisz objawiać. I w tym miejscu chcę zrobić takie wtrącenie, ponieważ nagrywam to, dziś jest środa, przed chwilą wróciłem z różańca na żywo, które prowadzimy na kanale Moc Słabości z Wojownikami Maryi. Był to już 21 różaniec na żywo. Dziś był połączony z koronką do Miłosierdzia Bożego. Zresztą zawsze łączymy ów różaniec z koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji zatrzymania koronawirusa i ochrony naszych rodzin. Ten różaniec i koronka do Miłosierdzia Bożego odbywały się w parafii świętej Faustyny w Łodzi. Święta Faustyna jest patronką miasta Łodzi. Z tego miejsca chciałbym serdecznie, z całej głębokości swego serca, jeżeli ono ma w ogóle jakąś głębokość, podziękować księdzu proboszczowi, księdzu Wiesławowi Potakowskiemu za zorganizowanie różańca na żywo, no, prowadzonego na żywo właśnie za pośrednictwem kanału Moc Słabości i koronki do Miłosierdzia Bożego w parafii świętej Faustyny. To nabożeństwo prowadził ksiądz Marek. Co ciekawe, przez nasz kanał YouTube uczestniczyło w nim ponad 20 tysięcy ludzi. Różaniec na żywo, inicjatywa łódzkich wojowników Maryi, przerosła nasze ludzkie oczekiwania. Nie jesteśmy w stanie tego po ludzku ogarnąć i wydarzyło się coś takiego, że transmisja nasza została przerwana przez YouTube'owe boty, które w swej strukturze są bardzo gimbazowe, to znaczy no, już namierzyliśmy człowieka, który te boty nam wrzucił na czat podczas transmisji owego różańca i koronki do Miłosierdzia Bożego, które zblokowały nam transmisję. Oczywiście transmisję dokończyliśmy w drugiej części, przerwa trwała kilkanaście sekund. Ten człowiek został namierzony i tak dalej, posługiwał się bardzo prymitywnym kodem na poziomie szkoły podstawowej. Nie o tym dziś, tylko jedna kwestia. To naprawdę jest tak, że i Bóg, i szatan posługują się ludźmi, ponieważ po przerwaniu owej transmisji, do drugiej części transmisji powróciła właściwie tylko połowa widzów, czyli ów człowiek przerwał modlitwę. Oderwał ludzi od modlitwy, oderwał ludzi od Boga. I nie ma co się obrażać i już zaczynają mnie to troszkę męczyć i irytować głosy nawet niektórych kapłanów, którzy mówią: nie oceniajmy innych, no bo przecież każdy ma szansę na zbawienie i każdy potrzebuje Bożego miłosierdzia. Tak, to jest wszystko prawda. Natomiast jeżeli ktoś świadomie i dobrowolnie odrywa innych od modlitwy, niszczy w nas wiarę, to trzeba jasno stwierdzić, że posługuje się nim szatan, nawet jeśli on nie ma świadomości tego, że jest w brudnych łapach demona. I to nie o to chodzi, że my oceniamy tego człowieka. Chodzi o to, że wskazujemy, że jest pewien problem duchowy w tym człowieku, jak każdym zresztą z nas. Ja nie jestem lepszy od niego, ja mam problemy znacznie większe od owych ludzi w innych sferach swojego życia duchowego czy też moralnego. W każdym razie to dowodzi, że różaniec, modlitwa różańcowa nie jest obojętna. Nawet we współczesnym świecie, który jest pełen wirusów, tych duchowych wirusów, które my zwiemy grzechem. W kontekście szalejącego koronawirusa to jednak nadal grzech śmiertelny i trwanie w nim pozostaje najniebezpieczniejszą bronią przeciwko twojej i mojej duszy i również twojemu i mojemu ciału. I Bóg, i człowiek posługują się ludźmi. Tu nie ma jakiejś strefy półśrodków. Nie, albo jesteś w stanie łaski uświęcającej, albo w niej nie jesteś. I teraz Bóg działa również przez słabości, to znaczy Bóg również działa w życiu tych, którzy są daleko od Niego. W ciemnościach najlepiej widać światło. I właśnie każdy z nas, jako grzesznik, potrzebuje Bożego miłosierdzia, bo jak to mówi papież Franciszek, Kościół to szpital polowy. Szpital polowy się rozkłada w czasie wojny. Szpital polowy jest rozłożony na chwilę, żeby nieść pomoc rannym. Każdy z nas jest ranny przez grzech. Tyle, że niektórzy zgadzają się na grzech, trwają w tym grzechu i co więcej, innych namawiają do grzechu i odrywają innych od Boga, czyli mają na swoim sumieniu grzechy cudze, a inni z tym grzechem po prostu chcą walczyć. Chrześcijanin to jest ten, który walczy z grzechem nie własną siłą, ale łaską Bożą. To takie wprowadzenie na bieżąco, bo chłopaki naszej wspólnoty wojowników Maryi mówili, żebym jeszcze jednak ten temat poruszył. I teraz chcę przejść do objawień w Trevignano Romano. Chcę wam przeczytać fragment książki. Fragment książki, którą okładkę za chwilę wam wyświetlę. Za kilkanaście dni owa książka ukaże się na rynku. Zapraszam do księgarni Moc Słabości. W drodze z Maryją, objawienia w Trevignano Romano i mistyczka Gisela Carda. Co się wypełniło i co nas czeka? Posłuchajcie, jak te objawienia w Trevignano Romano się zaczęły. Wszystko rozpoczęło się, gdy Gianni i ja postanowiliśmy pojechać do Medjugorje, aby podziękować Matce Bożej za to, że pozwoliła nam spotkać się i doprowadziła nas do zawarcia sakramentu małżeństwa, gdyż wówczas Jezus rzeczywiście wszedł do naszej rodziny. Podróż tę organizowaliśmy w pośpiechu. Z perspektywy czasu wygląda to jednak tak, jakby Maryja miała już wtedy sprecyzowany plan i wzywała nas do czegoś wielkiego. 22 sierpnia 2014 roku wraz z mężem, jako prawdziwi pielgrzymi, pojechaliśmy naszym samochodem do byłej Jugosławii. chcieliśmy w pełni nacieszyć się tą wspaniałą przygodą. Do Medjugorje dotarliśmy po południu. Od razu poczułam tam wielki pokój. Wszystko było spowite ciszą i modlitwą. Najbardziej zaciekawiło nas miasteczko oddalone o 20 km od Medjugorje, Tichalina. Znajduje się tam bardzo duża i piękna figura Maryi, która wydaje się wręcz żywa. Najbardziej znany na świecie wizerunek Matki Bożej z Medjugorje to tak naprawdę reprodukcja twarzy właśnie z figury świętej dziewicy z Tichaliny. Kiedy przyjechaliśmy do Tichaliny, tego dnia w tamtejszym kościele była sprawowana msza święta dla grupy Polaków. Dziani i ja postanowiliśmy wziąć w niej udział. W chwili przekazywania sobie znaku pokoju pewna bardzo piękna kobieta, blondynka z cudownymi niebieskimi oczami, które zdawały się emanować światłem, odwróciła się w naszą stronę. Przekazując nam znak pokoju, uśmiechnęła się. Na zakończenie liturgii ksiądz, który towarzyszył tej grupie Polaków, zapytał nas, skąd jesteśmy i zaproponował, abyśmy zrobili sobie z nimi kilka wspólnych zdjęć. Zgodziliśmy się chętnie. Kobieta stanęła wówczas obok Dzianiego, a ponieważ zrobiła na nas wrażenie, pomyśleliśmy, iż będzie to piękna pamiątka. Następnie, gdy inni pielgrzymi opuszczali już kościół, ta piękna kobieta przedstawiła się jako Elizabeth, czekała na nas na zewnątrz. Podeszła do Dzianiego i powiedziała mu, że musi nam przekazać kilka wspaniałych rzeczy. Kiedy klęczałam, pogrążona w modlitwie do Matki Bożej, mąż zawołał mnie i powiedział, iż piękna kobieta chce z nami mówić. Początkowo byłam trochę niezadowolona i chciałam odejść, ona jednak stwierdziła: muszę ci oznajmić sprawy, które pochodzą z serca. Nie mogąc się oprzeć temu wezwaniu, zostaliśmy, by jej wysłuchać. Spojrzała mi w oczy i powiedziała, że obdarzy mnie łaskami, a przede wszystkim, że da mi wiele darów. Ja w tym czasie pragnęłam dziecka, więc pomyślałam, iż być może zajdę niedługo w ciążę. Najbardziej jednak uderzało mnie, że już po zakończeniu naszej rozmowy i po tym, jak wymieniliśmy uściski na pożegnanie, miałam wrażenie, iż znam tę kobietę od zawsze. Pożegnawszy się, zauważyliśmy, że podczas gdy cała grupa polskich pielgrzymów wsiadała do autobusu, Elizabeth udała się w drugą stronę. Szła powoli, z opuszczoną głową. Wyglądała, jakby intensywnie coś rozważała. W pewnej chwili Elizabeth odwróciła się i pomachała do mnie. W czasie podróży powrotnej z Tichaliny do Medjugorje wraz z mężem zastanawialiśmy się długo nad tym dziwnym spotkaniem. Zadawaliśmy sobie pytanie o to, kim mogła być ta kobieta, ale przede wszystkim, dlaczego odeszła sama. Jak na ironię, tego samego popołudnia w Medjugorje nawiedziliśmy jeden z kościołów, w którym znowu odprawiana była msza święta w języku polskim. Rozpoznawszy w zebranych tam wiernych grupę, którą spotkaliśmy rano w Tichalinie, postanowiliśmy zatrzymać się i zapytać, czy znają Elizabeth. Ku naszemu wielkiemu zdumieniu stwierdziliśmy, że nikt jej nie znał. Więc Dziani, aby naprowadzić pielgrzymów, o kogo nam chodzi, postanowił pokazać im zrobione zdjęcie, ale na nich w niewytłumaczalny sposób miejsce obok niego okazało się puste. Do tej pory nie wiem, co o tym myśleć. Może to był anioł, a może Maryja. Nigdy się tego nie dowiemy. W kolejnych dniach czułam, że przywiązałam się w jakiś sposób do tej cudownej figury Maryi, widzianej w Tichalinie. Postanowiliśmy zatem kupić figurkę Królowej Pokoju, która była najbardziej do niej podobna. Wkrótce potem, szczęśliwi i zadowoleni z tego wspaniałego doświadczenia, z nieopisanym wewnętrznym pokojem, byliśmy już jakby w jakiejś ekstazie, wróciliśmy do Włoch. Po tygodniu, gdy stopniowo powracaliśmy do codziennego życia, zauważyliśmy, iż ten stan wewnętrznego pokoju powoli zanika i bardzo nas to zasmuciło. Wolelibyśmy nadal odczuwać tę błogość. Następnie zwierzyliśmy się pewnemu księdzu. Opowiedzieliśmy mu, czego doświadczyliśmy w Medjugorje, a w szczególności o dziwnym spotkaniu z kobietą o imieniu Elizabeth. On zaś powiedział nam, że jeśli ten znak pochodzi od Boga, zrozumiemy go wcześniej czy później. Pewnego dnia, gdy Gianni i ja leżeliśmy w łóżku, wydarzyło się coś niezwykłego. Widziałam, jak z sufitu spadają na nas kule światła. Deszcz kul światła. Odwróciłam się do męża i poprosiłam go, by spojrzał na sufit. On też to widział. Pomyśleliśmy, że mogą to być aniołowie. Jakiś czas później wróciliśmy więc do wspomnianego księdza, opowiedzieliśmy mu, co się stało, a on spojrzał na nas intensywnie i powtórzył swoją wcześniejszą odpowiedź. Jeśli znak pochodzi od Boga, wcześniej czy później to zrozumiecie. Tym razem jednak poradził nam też, abyśmy zachowali milczenie i nie rozmawiali o tym z nikim. Posłuchaliśmy. Tu fragment pominę, żeby was zostawić w jakimś takim niedosycie tego, jak się ta historia kończy. Jeszcze jeden fragmencik wam przeczytam. Pewnego popołudnia, dokładnie 21 kwietnia 2016 roku, kiedy odpoczywaliśmy w łóżku, usłyszałam głos, który wołał: moja córko, moja córko. Nie od razu zrozumiałam, co się dzieje. Założyłam, że głos pochodzi z telewizora i poprosiłam męża, by ściszył. Następnie obróciłam się w prawo, w stronę figurki zakupionej w Medjugorje i w pewnym momencie zobaczyłam Matkę Bożą, która powiedziała do mnie: ja jestem święta dziewica, nie lękaj się. Wybrałam was, ponieważ przepełnia was miłość i nadzieja, a to one stanowią fundament życia. Płacząc, uklękłam. Tak wiele emocji przebiegało przez moje serce i umysł. Między innymi szczęście, ale także olbrzymi strach. Bałam się też, że mój mąż mi nie uwierzy. Jedno było pewne. Byłam odizolowana od reszty świata. Słuchałam tylko głosu Maryi, mówiącej do mnie. Opowiedziałam o tym Gianniemu, który bez wahania ukląkł ze mną i zaczął się modlić. Odczuwaliśmy duże podekscytowanie. Maria zapowiedziała mi wtedy, iż moja rodzina poczuje jej obecność. Kiedy poszliśmy do pokoju obok, aby opowiedzieć o wszystkim mojej matce, dał się słyszeć dźwięk dzwonów, jak gdyby aniołowie dzwonili, ogłaszając: mama, królowa nieba i ziemi, jest tutaj z wami. Matka Boża powiedziała, że powinniśmy otworzyć drzwi naszego domu, gdyż ona wyśle do nas ludzi potrzebujących nawrócenia. A nie znaliśmy wówczas nikogo w Trevignano Romano, gdyż dopiero niedawno się przeprowadziliśmy do tego miasteczka. I tak też się stało. Zaprosiłam do wspólnego odmawiania różańca w naszym domu tylko jedną panią, którą spotkałam przypadkiem w supermarkecie, a ona chętnie na to przystała. Ale po bardzo krótkim czasie ludzi, którzy przychodzili modlić się z nami, była prawie setka. To Maria przysyłała ich tak wielu. Mógłbym wam tu czytać i czytać i czytać, ponieważ ta historia się rozwija i rozwija i rozwija. Jest tu bardzo dużo wątków, które będę poruszał w kolejnych filmach, ponieważ to będzie cała seria filmów poświęconych objawieniom w Trevignano Romano. Oczywiście, nam te objawienia kojarzą się ze słowami, które Maria wypowiedziała w 2019 roku, zapowiadając zarazę, która przyjdzie do nas z Chin. I dziś i teraz właśnie chcę się do tych słów odwołać. Posłuchajcie. Podczas objawień w Trevignano Romano Maryja, piękna pani, królowa różańca, królowa pokoju, powiedziała do mistyczki takie oto słowa: dzieci moje, dlaczego czekacie, aż stanie się coś strasznego, żeby zbliżyć się do Boga, a kiedy wszystko jest dobrze, nie znacie swojego Zbawiciela? Dzieci moje, to nie będzie ostatni wirus, który przyjdzie z ziemi, ale spodziewajcie się innych rzeczy, trzęsienia ziemi i zarazy. Świat jest tego pełen, a wielu mimo tego wszystkiego już oddało duszę diabłu. Dzieci, to jest czas nawrócenia. Módlcie się i wierzcie w Ewangelię, a ja obiecuję wam ochronę. Matka Boża wiele mówiła o klęskach naturalnych. 16 września 2017 roku Gisela zanotowała jej słowa: ziemia będzie się ruszać coraz mocniej, morza będą coraz bardziej wzburzone, a wulkany są już gotowe i dojdzie do potężnych erupcji. przepowiedziałam już trzęsienia ziemi i powodzie oraz apostazję. Módlcie się o pokój na świecie, ponieważ trwają przygotowania do wojny, w którą zaangażowana będzie Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone, mówiła Maryja 24 stycznia 2017 roku. I teraz owe szczególne słowa, które krążą po Facebookach i innych portalach społecznościowych, jeżeli w ogóle jakieś inne portale społecznościowe oprócz Facebooka istnieją, te najbardziej znane właśnie słowa pochodzące z objawień przekazanych przez Maryję Giseli Trevignano Romano. Posłuchajcie. Módlcie się za Chiny, bo stamtąd przyjdą nowe choroby. Wszystko jest już gotowe, by zanieczyścić powietrze nieznanymi bakteriami. Módlcie się za Rosję, bo wojna jest blisko. Módlcie się za Amerykę, bo już jest w wielkim upadku. Módlcie się za Kościół, ponieważ bojownicy już przybywają i atak będzie katastrofalny. Nie dajcie sobą kierować wilkom przebranym za owce. W kontekście koronawirusa zadziwia fakt, że tak wielu z nas wierzy w uzdrowienia, chodzimy na msze święte z uzdrowieniem, zresztą to sformułowanie Eucharystia z uzdrowieniem jest w ogóle teologicznie niepoprawne, ponieważ każda Eucharystia jest z uzdrowieniem. Natomiast kiedy przychodzi próba wiary i rzeczywiście mamy szansę uwierzyć w to, że Eucharystia uzdrawia, to nagle stwierdzamy, że Eucharystia nie jest potrzebna. To w końcu wierzymy w to, że Pan Bóg w czasie Eucharystii uzdrawia? Czy nie wierzymy w to, że Eucharystia, że Jezus Eucharystyczny przynosi nam zdrowie na ciele i na duszy? To taki paradoks nas, chrześcijan, katolików, charyzmatyków, którzy dużo mówią o uzdrowieniach podczas Eucharystii, a kiedy przychodzi próba wiary, są raczej za tym, żeby no rzeczywiście być może przyjmować komunię duchową i nie narażać się na wirusy, chodząc do kościoła na Eucharystię. Tymczasem Maria Fatimie już mówiła: pokuty, pokuty, pokuty. Trzy drogi prowadzące do Boga. Eucharystia, różaniec i pokuta. Od wieków, różaniec może krócej, ale od wieków to Maryja przez Eucharystię i przez pokutę prowadzi nas do swojego Syna. I teraz na koniec chcę wam przeczytać obietnice związane z odmawianiem różańca świętego, o których Maryja mówi w Trevignano Romano. I to jest przepiękne. Posłuchajcie tych słów, a ręczę za to, że za chwilę chwycicie za różaniec i już go nie oddacie, nie wypuścicie. Różaniec naprawdę jest drabiną do nieba. Jest drogą na skróty do Jezusa, ponieważ Maryja jest najbliżej Jezusa i ona zawsze nam go przyprowadza w sposób dla nas niewyjaśniony, w sposób dla nas nie do odgadnięcia. To nie jest ludzki sposób przyprowadzania Jezusa. Maryja jest kecharitomene, pełna łaski, czyli pełna Boga. Posłuchajcie, jakie obietnice związane są z różańcem, o których mówi Maryja w Trevignano Romano. Nalegam, abyście prosili ludzi o odmawianie różańca, a głowy tych, którzy nauczą go innych, będą przepasane perłami miłosierdzia i chwały za wszystkie dusze, które w ten sposób uratują. Jest to orędzie z 2 maja 2016 roku. Ktoś zastanawia się, dlaczego objawiam się podczas różańca. Odpowiedź jest prosta, ponieważ jestem królową różańca. Jego siła jest wielka, to zwycięska i potężna broń. Objawienia z 28 czerwca 2016 roku. Różaniec to jedyna broń do obrony przed złem. 16 lipca 2016 rok. Odmawiajcie różaniec, ponieważ jest to najsilniejsza i najpotężniejsza broń. 30 lipca 2016 rok. Jedyną bronią, którą będziecie posiadali, będzie modlitwa i różaniec święty. 16 sierpnia 2016 roku. Człowiek obciążony grzechami boi się odmawiać różaniec i ucieka przed jego mocą. 25 października 2016 roku. Uchwyćcie się codziennego odmawiania różańca świętego, jest on bowiem jedyną tarczą, która chroni was przed złem. 17 stycznia 2017 roku. Będziecie prześladowani, ale uchwyćcie się mojego różańca, a będziecie bezpieczni. 18 lutego 2017 roku. Zawsze trzymajcie różaniec święty w waszych rękach jako silną broń do odpierania zła. 28 lutego 2017 roku. Odczuwam w sercu i napawa mnie to wielkim smutkiem, z jaką obłudą i hipokryzją odmawiany jest różaniec święty. Modlitwa nie może być nieuważną przyśpiewką, ale musi być słodką muzyką płynącą z serca. 14 marca 2017 roku. Ilekroć z całego serca będziecie odmawiać różaniec, tylekroć wiele dusz zostanie uratowane i wiele łask spłynie na was. 15 sierpnia 2017 roku. Nie ustawajcie w modlitwie różańcem świętym każdego dnia, aby demony zostały osłabione. 1 lutego 2018 roku. Chwyćcie różaniec do rąk. Jest to jedyna kotwica zbawienia, którą posiadacie. 13 lutego 2018 roku. Dziękuję za modlitwy i odmawianie różańca świętego. To broń, która odpędza zło. 23 czerwca 2018 roku. Oddalcie diabła modlitwą różańcową. 22 września 2018 roku. Po tych słowach, po słowach Maryi, nie jest godne, nie jestem godzien, aby cokolwiek mówić, komentować i dodawać. Bo cóż więcej można powiedzieć poza tym, o czym rzekła Maryja. Różaniec święty jest drabiną do nieba. Dlatego chwytamy różaniec święty i go nie puszczamy i go nie odpuszczamy. Codzienny różaniec. To o czym Maryja mówiła w La Salette, w Lourdes, w Fatimie, o czym mówi w Medjugorje i o czym mówi Trevignano Romano. Eucharystia, pokuta i różaniec święty. Tu nic więcej nie wymyślimy. To są narzędzia, które Bóg daje nam w drodze do nieba. Narzędzia, które nigdy nie zawodzą. Natomiast one same w sobie nie wystarczają. Za nimi musi pójść twoja i moja dobra wola. Bo to właśnie zła wola, brak współpracy z łaską Bożą zamyka nas na Boże miłosierdzie. Boże miłosierdzie nie przedostanie się przez naszą złą wolę. Jeżeli nie chcesz Bożego miłosierdzia i świadomie odrzucasz Boga i świadomie innych odciągasz od Boga, to na Boga nawet Bóg ci nie pomoże, ponieważ Bóg jest miłością, nie jest tyranem, nie będzie na siłę zmuszał nas do szczęścia. Co oczywiście nie oznacza, że nam, że tak powiem, odpuści, że nam daruje w kontekście zapomni o nas. Nie, Bóg nigdy o nas nie zapomina, co więcej, Bóg pamięta o grzeszniku. A że każdy z nas jest grzesznikiem, tą jedną zbłąkaną owcą, to Bóg pamięta o każdym z nas. Na tym kończymy pierwszą część objawień w Trevignano Romano. Już za kilkanaście dni premiera owej książki, o której wam mówiłem, będziecie mogli ją nabyć w sklepiku Moc Słabości, jak też i inne książki, które w tymże sklepiku dla was mamy. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. A w tym czasie wciąż trzymamy, odmawiamy i nie odpuszczamy różańca świętego. Cześć, hej. Szczęść Boże.